Ok, czyli mamy dzisiaj kolejną lekcję z listu do Hebrajczyków. I lekcja będzie na podstawie rozdziału, otwórzcie rozdział czwarty. Rozdział czwarty od wersetu 14. Wchodzimy w temat kapłaństwa, jak zauważyliście, bo mieliśmy wytrwanie w wierze. Teraz będziemy mieli lekcję na temat kapłaństwa, a potem znowu lekcje wytrwania w wierze, dlatego że one się przeplatają, bo to jest bardzo ważne. Nawet wiara i kapłaństwo przeplatają się tematycznie. I dlatego chciałem wam to pokazać właśnie w ten sposób. Więc dzisiaj mamy od wersetu 14 do 5 rozdziału 10 wersetu. I weź, Robert, jak gdyby przeczytaj, jeżeli możesz, ten fragment. I ja potem powiem temat lekcji, o czym będzie.
Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Każdy bowiem najwyższy kapłan wzięty spośród ludzi, dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał ofiary, dary i ofiary za grzech. Który może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdyż sam podlega słabościom. I z tego powodu powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga, tak jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Tak jak i w innym miejscu mówi: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a uczyniony doskonałym stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Nazwany przez Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka.
Dobrze. I teraz zauważcie jedną rzecz. Wcześniej ten tekst mówił o wejściu do odpocznienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak? Mówił o osiągnięciu tego pokoju. Mówił o czym jeszcze? Żeby nie rozdrażniać Pana. Tak? Wspominał też o czym? Że Bóg był cierpliwy, tak, ale miłosierny był do pewnego czasu. Kiedy miarka się przebrała, to Bóg wyciągnął konsekwencje, co było katastrofalne dla tych, których to spotkało. Tak? Czyli pokazuje cierpliwego Boga, którego cierpliwość ma granice i potem następuje już kara, konsekwencje. I teraz popatrzcie na rozdział czwarty, kiedy czytaliśmy, że gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu. I starajmy się, 11 werset mówi, wejść do tego odpocznienia, aby nikt nie upadł w ten sam przykład niewiary. Słowo Boże jest bowiem skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić myśli, zamiary serca. I żadne stworzenie się przed nim nie ukryje, ale obnażone jest przed tym oczami tego, któremu musimy zdać. Czyli Bóg widzi nasze serce, tak? Słowo, które czytamy, przenika nasze serce, tak? I Bóg wszystko widzi. Jeżeli nas Słowo Boże do czegoś przekonuje, my czytamy i widzimy w tekście, a próbujemy się tego zaprzeć, to Bóg to widzi. Bo on wie, że Słowo Boże naszego ducha przekonało. Bo ono przeszywa nas na wylot. Więc teraz nie jest tak, że my czytamy Słowo Boże i próbujemy wypchnąć je. Bóg to widzi. To też Bóg widzi. Więc to jest bardzo duża odpowiedzialność. Co my mamy zrobić, kiedy Słowo Boże nas przekonuje o czymś? Bo Bóg to widzi. My możemy to wyrzucać, jak to mówimy potocznie, wyrzucać z umysłu. Tak? Dzisiaj takie modne powiedzenie jest. Wyrzucić coś z umysłu. Czytamy słowo, ono nas przenika, pokazuje nam wszystko. Co my z tym zrobimy? Dlatego wielu ludzi na przykład nie chce czytać. Dlaczego? Bo on otwiera i od razu cios w nos.
Nie pasuje.
Tak? Od razu knockout. Prawda? Lepiej nie czytać. Natomiast to jest do wierzących, którzy czytają. I teraz jeśli widzisz, to pytanie, co z tym zrobisz? Bo jeżeli się tego zaprzesz, to Bóg też to widzi. I będziesz musiał przed Nim zdać sprawę. I w kontekście tego, zauważcie, przechodzi do nauczania, bo co pisze w wersecie 14, 15 i 16? Przeczytajmy jeszcze raz te trzy wersety.
Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili.
Właśnie. Temat lekcji. Współczujący kapłan, sprawca zbawienia wiecznego. To jest temat dzisiejszej lekcji. Współczujący kapłan, sprawca zbawienia wiecznego. Zapisane? I teraz dodatkowa jeszcze. Służba kapłana Jezusa Chrystusa i kapłanów z rodu Arona. Podobieństwa i różnice.
Jeszcze raz można powtórzyć?
Całość czy...
Nie,
to... Służba kapłana Jezusa Chrystusa i kapłanów z rodu Arona. Ich podobieństwa i różnice. I będziemy mieli, jak ktoś notuje, to dwie rubryczki. Pierwsza na 1/3 kartki, druga na 2/3 kartki. Pierwsza to będzie współczujące kapłaństwo Arona, a druga współczujące kapłaństwo Jezusa Chrystusa, sprawcy zbawienia wiecznego.
Możemy jeszcze raz powtórzyć?
Tak, współczujące kapłaństwo Arona.
Po lewej, pierwsza.
Po lewej, tak, ta mniejsza rubryczka. A ta większa, współczujące kapłaństwo Jezusa Chrystusa, sprawcy zbawienia wiecznego. Tak. Dlaczego tak? Będziemy sobie analizować, dlatego że jeśli jest problem, Słowo Boże nas przenika, jeżeli teraz przydaje się kapłańska, jak znalazł dzisiaj będzie. Co robił Izraelita, kiedy widział, że zgrzeszył?
Ofiarę składał.
Gdzie szedł?
Do kapłana.
Co kapłan robił?
Pomagał mu złożyć ofiarę.
Za niego składał ofiarę. I on musiał dokonać przebłagania.
Tak.
Ten kapłan dokonywał przebłagania i kto poczytywał, że to już jesteś sprawiedliwy?
Bóg.
Nie kapłan. Kapłan nie mógł. On mógł tylko dokonać przebłagania. Ale przebaczenie dawał
Bóg.
Bóg.
On był jakby pośrednikiem.
Dokładnie. Ale przebaczenie dawał Bóg. Tak? Czyli kapłan pośredniczył. I dawał mu pocieszenie, no bo mógł za niego zrobić przebłaganie, tak? Więc teraz będziemy analizować, czym się charakteryzuje jedno i drugie kapłaństwo w kwestii pocieszenia. Dlaczego po tym wykładzie o wytrwaniu w wierze Paweł przechodzi do tego opracowania o tym kapłaństwie. I teraz popatrzcie, po kolei. Co dowiadujemy się w 14 wersecie o kapłanie Jezusie Chrystusie?
Najwyższy kapłan.
Tak, to wiemy. Co jeszcze? Co zrobił?
Przeszedł przez niebiosa.
I co jeszcze o nim się dowiadujemy?
Syn Boży.
Że to jest Jezus.
To jest Syn Boga, który przeszedł przez niebiosa. Syn Boga, który przeszedł przez niebiosa. Syn Boga, który przeszedł przez niebiosa. A zobaczcie, co jest w 15. Jest Bogiem, tak? Syn Boga przeszedł przez niebiosa, ale co?
Czujący naszą słabością, ponieważ był kuszony we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu.
Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć nam, który nas nie rozumie. Mamy kapłana, który może nam współczuć, czyli może współczuć naszym
słabościom.
On może nam współczuć, tak? Dlaczego? Bo on wie, co to jest pokusa, wie, co to jest próba. On wie, co to znaczy, jak to się przeżywa. Ale czego? Ale bez grzechu. Czyli on to przeżywał, ale bez grzechu. To jest bardzo ładnie tutaj ujęte. On to przeżywał bez grzechu. Można przeżywać pokusę w grzechu, a można przeżywać pokusę bez grzechu. Rozumiecie?
No.
Czyli on wszystko rozumie, przekonał się na sobie, ale bez grzechu. Ale to wystarczy, żeby umiał współczuć. On nie musiał zgrzeszyć. On przeżył to, co my, nie musiał zgrzeszyć. Wystarczyło przeżyć to, co my, żeby wiedzieć, co my czujemy. Temu przyszedł w ciele. Drugi rozdział się kłania. Już to powtarzaliśmy, tak? Popatrzmy sobie. Tak patrzycie na mnie, kiwacie głowami, ale popatrzmy w drugi rozdział, prawda? Od 14 wersetu.
Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią,
i 18.
Diabła.
I 18.
A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach.
Dokładnie. Więc tutaj Paweł rozwija ten temat z punktu widzenia kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Że kapłan doświadczył tego, co my, ale bez grzechu. I on może nas pocieszać jako ten, który przeszedł i zwyciężył, ale on nas rozumie, on może nas pocieszyć. Czyli jest źródłem pocieszenia, bez wątpienia, bez dwóch zdań, tak? I teraz zobaczcie 16 werset. Co jest w związku z tym? Jaki mamy przywilej w związku z tym?
Przystąpienia.
Do tronu
łaski.
Miłosierdzia, łaski. Abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy
w stosownej chwili.
Więc kiedy mamy problem,
to możemy wtedy przyjść.
To my możemy do niego przyjść. Nic nas nie usprawiedliwia z tych wcześniejszych rzeczy. Jeśli my zatwardzamy nasze serce, nic nie usprawiedliwia nas, bo my mamy kogoś, do kogo możemy przyjść i wyznać nasze słabości.
Nic nie stoi na przeszkodzie.
Nic. Ale jeśli my tego nie robimy, no to podpadamy pod to, co jest wcześniej. Dlatego tu jest wtrącenie. My mamy zrozumieć, że nic nas nie usprawiedliwia w trwaniu w nieposłuszeństwie, bo my możemy przyjść.
Tak,
rozumiecie? Problem polega na tym, że jeśli człowiek nie ma gdzie, do kogo pójdę?
Tak.
I walczy z tym. Ty nie. Ty masz do kogo przyjść. Nic ci nie usprawiedliwia w trwaniu w zatwardzeniu. Żydzi mogli przyjść do Boga, nie zrobili tego, za to ich spotkała kara. Bo Bóg się od nich nie odwrócił, to oni się od Boga odwrócili. Więc tu Paweł mówi tak, wy też macie kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Syna Bożego. I możecie stanąć przed tronem łaski, przyjść do tronu łaski, dostąpicie u Niego miłosierdzia, bo to jest Syn Boży. To u Niego dostępujecie miłosierdzia i otrzymujecie pomoc w stosownej chwili.
I tak samo jak Żydzi nie mogli powiedzieć, ale ja nie wiem, co zrobić, ale ja nie wiem, gdzie ja mam przyjść, pójść, z tym udać się, z tym grzechem, tak? Tak samo teraz. Nie ma usprawiedliwienia, bo wiesz, gdzie masz pójść.
Ale to jest bardzo ważne, że my przychodzimy do kapłana. List Paweł do Tymoteusza pisze, mam jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek, Jezus Chrystus. Tak? Ale ten kapłan jest człowiekiem i Bogiem. I nie wolno o tym zapominać. On jest zarówno pośrednikiem, jak i sędzią, bo jest drugą osobą Trójcy. Tak. Pamiętajmy o tym, że my przychodzimy do Boga, do tronu łaski. A Syn Boży jako człowiek jest naszym pośrednikiem. Ale my przychodzimy do Syna Bożego, do tronu łaski. Bo On jest jedno z Ojcem. I to jest Jego wyższość. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. I to jest pokazanie, kim jest ten kapłan. Możemy przystąpić z ufnością do tronu łaski, dostąpimy tam miłosierdzia i znajdziemy łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Tak jest napisane. I teraz zobaczcie, Paweł, żeby nie było, że on tylko z jednej strony mówi, ale on teraz mówi bardzo ważną rzecz. Popatrzcie na pierwszy werset 5 rozdziału.
Każdy bowiem najwyższy kapłan wzięty spośród ludzi dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy.
Aby składał dary, każdy kapłan jest przez Boga ustanowiony. Sam nie. Tak. Bóg go ustanawia, żeby składał ofiary i dary za grzechy. Tak? Dary i ofiary za grzechy. Ok. Więc każdy kapłan. Tak. I tu mamy kapłaństwo Arona. Każdy najwyższy kapłan. I teraz o nim jest dalej w drugim wersecie, zobaczcie. Bo tu jest jak gdyby dalszy ciąg, który pokazuje, o jakiego kapłana chodzi. Ten kapłan. I teraz co?
Może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdyż sam podlega słabości.
Kapłan ten, który jest z rodu Arona ustanowiony. Może współczuć?
Tak.
Oczywiście, że tak. Ale dlaczego on współczuje? Chłopie, jedziemy na jednym wózku. To jest inne pocieszenie. Ty masz pocieszenie, ale ono nie ma przebaczenia. Dlatego, że Bóg ma ci przebaczyć. Więc kapłan mógł zrozumieć tego, który do niego przychodził. Tak? Dlaczego? Bo sam był taki sam. On sam za siebie musiał ofiarę złożyć, jak zgrzeszył. Nie mógł służby pełnić, jak ofiary nie złożył. Zobaczcie, jak wiele teraz się przydaje z tej księgi kapłańskiej. My nie musimy teraz czytać. On sam musiał ofiarę składać, żeby być czysty i móc złożyć ofiarę za kogoś innego. Więc oczywiście on był pocieszeniem, ale innym, ponieważ on sam grzeszył. I on rozumiał słabości tego drugiego, bo sam był taki sam. Natomiast tamten rozumiał słabości i rozumie, bo on ich doświadczył, ale nie jest taki sam. On nie zgrzeszył. I jest Synem Bożym. Tamten jest wzięty spośród ludzi. Ten jest Synem Bożym. I dalej, zobaczcie, czyli mamy to o tym kapłanie z porządku Arona, czyli może współczuć nieświadomym i błądzącym, bo sam jest taki sam. To jest pocieszenie takiego samego jak ty. Możecie sobie razem popłakać, ale ja nic nie mogę ci zrobić. Ja mogę przebłagać, ale to od Boga zależy, czy ci przebaczy. Rozumiecie? Z tego powodu, zobaczcie, trzeci werset mówi.
Powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiarę zawsze.
No właśnie. I to jest jego problem, to jest jego słabość. Ponieważ jego pocieszenie jest pocieszeniem kolejnego człowieka. On może złożyć ofiary, ale przyjęcie tych ofiar zależy nie od niego. On może zrobić wszystko według przepisów, ale to jest decyzja Boga. Czyli nad tym kapłanem jest Bóg. Zgadza się? On nie jest Synem Bożym.
No nie jest.
I teraz zobaczcie piąty werset. Czym się podobni są ci kapłani?
Tutaj mamy w czwartym, że nikt sam sobie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga. Dokładnie. Jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego: ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Tak, jak w innym miejscu mówi, ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka.
Dobrze. I teraz cały? Popatrzcie. Nie, malutku. Starczy tyle. Ani ten kapłan, ani ten sam sobie tej godności
nie byli samozwańcami.
Nikt nie był samozwańcem. Pamiętamy, Bóg powołał ród Arona. Niektórzy próbowali się wbić klinem w tą umowę. To źle skończyli. Bo Bóg powiedział: ja wybrałem Arona i jego synów. Koniec, kropka. I mówi, dlaczego wybrał. Dlatego, że oni stanęli po mojej stronie wtedy, kiedy wszyscy zaczęli grzeszyć. To jest cały temat. Przy czwartej Mojżeszowej będziemy to szczegółowo omawiać. Ale Bóg ich powołał. Tak samo Syn Boży nie sam sobie przyjął tą godność, ale dał mu ją. Ojciec powołał go na to. Kiedy? Kiedy powiedział w psalmie: synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. I jak pamiętamy z Dziejów Apostolskich 13:33, to Paweł, kiedy wykłada tę kwestię, to mówi, że to był moment, kiedy Jezus powstał z martwych. To do tego się odnosi ten psalm. Czyli momentem powołania go na kapłana był moment zmartwychwstania. On żyje na wieki, przeszedł przez niebiosa, no bo usiadł na tronie, tak? Przeszedł
przez niebiosa. I zaczął pełnić służbę kapłańską.
I zaczął pełnić swoją służbę kapłańską. Złożył z siebie ofiarę, zasiadł po prawicy Ojca, jak czytamy w pierwszym rozdziale. I jest kapłanem, który potrafi współczuć, ale ma też moc przebaczyć. Bo jest Bogiem. Tamten kapłan nie mógł. Ten może. I podobnie, podobieństwa są tylko takie, że jeden i drugi jest powołany przez Boga. Że nikt sobie nie wziął tego sam. Zobaczmy sobie Filipian drugi rozdział. Przypomnijmy sobie to. Filipian drugi rozdział. Kiedy czytamy tam o Jezusie Chrystusie. Dobrze mówię?
Tak. 6 chyba, tak? Też.
Tak. I tutaj mamy ten 8-9 werset.
A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię.
Tak.
Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią.
Dokładnie. Jeżeli patrzymy jeszcze na list do Kolosan, Nie. Coś pomieszałem. Przepraszam, pomyliłem się. Efezjan, pierwszy rozdział, dobrze. I mamy tutaj fragment od 19 wersetu. Tu jest kontekst, że Bóg to zrobił. Od 19 wersetu, zobaczcie.
I czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi Jego siły. Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich, wysoko, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia.
Czyli mamy takiego kapłana, który siedzi po prawicy Boga. I teraz podobieństwo jest takie, że obaj są powołani przez Boga, bo Bóg go wywyższył. Pamiętamy list do Filipian. Dlaczego Bóg go wywyższył? Tak. Kim był Jezus? Co zrobił? I dlaczego było potrzebne wywyższenie przez Ojca? Ono było od początku wiadome, ale ta procedura musiała się odbyć, żeby to wszystko było prawdziwe, żeby nie było udawane. Bo ktoś powiedział, wszystko od początku zaplanowane, to musiało być wszystko prawdziwe. To nic, że było zaplanowane. To nic, że Bóg wszystko wiedział, bo on jest Bogiem. Ale wszystko musiało być naprawdę, a nie na niby. Skoro Jezus się uniżył, to nie na niby się uniżył, tak wiecie, z przymrużeniem oka, ale on faktycznie musiał się uniżyć. Jeżeli oddał wszystko, to oddał. Dlatego procedura przywrócenia go do chwały musiała być tak samo prawdziwa. Bo wszystko musiało być naprawdę. Tak jak ofiara została złożona naprawdę. Jezus nie umarł na niby na krzyżu, a umarł naprawdę. Wszystko musiało być naprawdę. Musiało się, dlatego jest powiedziane, wykonałeś. Tak samo tutaj mamy kapłana, który zmartwychwstał, jest pośrednikiem, tak? Dlatego, że jest człowiekiem, jest pośrednikiem, ale jest też tym, który ma moc przebaczyć grzechy. Pamiętacie, co zarzucali Jezusowi, kiedy był na ziemi? A kim ty jesteś, że ty masz moc przebaczać grzechy?
Jak człowiek może grzechy przebaczać?
A Jezus mówi, to żebyście o tym wiedzieli, to powiem mu, wstań, weź łoże swoje i żebyście wiedzieli, że ja mam moc przebaczać grzechy. I pokazał, kim jest. Że jest Bogiem Wszechmogącym, który ma moc przebaczać grzechy. Pamiętajmy, że On się nie zmienił. On jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki, jak mówić do Hebrajczyków. Więc jeżeli wracamy do tego, zobaczcie, to o kapłanie z rodu Arona jest napisane, że tak samo grzeszy jak inni. Musi składać ofiary za siebie. Dalej będziemy czytać, że Jezus z siebie złożył ofiarę. Ale to jest kolejny jak gdyby temat. Tutaj się skupiamy na miłosierdziu. Żebyśmy zobaczyli różnicę między miłosierdziem, jakie dają grzeszni ludzie, a miłosierdziem, jakie okazuje Wszechmogący Sprawiedliwy. Rozumiecie? Bo Żydzi mieli odniesienie do kapłanów z rodu Arona. Tak? My do kapłaństwa z rodu Arona nie wracamy. No, dla nas to jest troszeczkę abstrakcyjne, tak? W naszym wypadku. Ale musimy zobaczyć zagrożenie. Zagrożeniem jest odejście od Chrystusa. Tu było ono odejściem do świątyni. Tak? Do tego, co jest cieniem. Natomiast odejście do Chrystusa może mieć różne formy. Można szukać pocieszenia w czymś innym, ale nie w Chrystusie. Nie w tym, który jest święty i doskonały. Więc popatrzcie teraz. Czy to jest jak gdyby jasne w tej chwili? Czy rozumiecie przesłanie tego fragmentu? Dlaczego jest to miłosierdziu? Dlaczego to się zaczyna w tym momencie? I teraz jeżeli zobaczycie 6 werset, to mówi o nim, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Porządek Melchizedeka omawiamy później. Na razie musicie to włożyć na półeczkę i będziemy to omawiać, bo Paweł to omawia. Ale on jest kapłanem według porządku Melchizedeka, ale jest kapłanem, którego powołał Ojciec na to kapłaństwo. Bo pamiętajmy, że Jezus jest kapłanem. Jeden jest pośrednik. Tak? Jan mówi co w pierwszym liście? Zobaczcie pierwszy list, przypomnijmy sobie Jana. Żeby nie było, że...
Orędowniku.
Tak, no właśnie. Dzieci, Jana 2:1-2.
Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak kto zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.
Okej, czyli... Mamy tego, którego Bóg powołał, dał mu kapłaństwo. Popatrzcie, co jest bardzo ważne. Chciałem tylko zaznaczyć, że są kapłani z rodu Arona, a tu pojawia się kapłaństwo Melchizedekowe, według porządku Melchizedeka. Że te kapłaństwa nie wchodzą na siebie nawzajem, nie kolidują ze sobą w żaden sposób. Jezus nie wchodzi w buty synów Arona, bo by nie mógł, dalej list mówi. Czyli Bóg powołuje zarówno kapłanów z rodu Arona, jak i kapłana według porządku Melchizedeka, według porządku Arona i Melchizedeka. I teraz zobaczcie dalej. 7 werset tłumaczy teraz o nim. Za dni swego ciała, co?
Zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany z powodu swojej bogobojności.
Został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Zanosił modlitwy z błaganiem. Dlaczego? Bo przechodził doświadczenia, próby. Tak? Przechodził próby. Czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, jak robimy studium, tak, teraz w niedzielę, to czytaliśmy, ile Jezus przeżył.
Tak.
Jak często go atakowano. Jak często się modlił. Jak wołał do Ojca, tak? I dla swojej bogobojności został wysłuchany. I teraz ja już nie będę rozwijał tematu. Ale dlaczego? Co to znaczy, że został wysłuchany? Chciał go wybawić, pisze, bo niektórzy mówią, że mógł go wybawić od śmierci. No przecież umarł, to jak został wysłuchany? No właśnie. Tłumaczyliśmy to kilka razy i ja dzisiaj powtórzę. Został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. A czym się objawiła jego bogobojność?
Posłuszeństwem.
Posłuszeństwem. Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. To była bogobojność. On był posłuszny do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Czyli jego bogobojność objawiła się posłuszeństwem jako człowiek, bo był w ciele, czytaliśmy w drugim rozdziale, i musiał się wykazać posłuszeństwem. On uniżył się. No jak to Jezus musiał, i niektórzy mówią, a Jezus to był jakiś tam dobry człowiek, tak, i on tam musiał się uniżyć przed Bogiem. No to jak mógł być Bogiem, jak on tam był uniżony, jeszcze nie wszystko wiedział? No to jest takie trywializowanie poważnych spraw, tak? Ale trzeba zobaczyć, że Jezus faktycznie oddał swoją chwałę po to, żeby się naprawdę uniżyć, a nie na niby. A jeżeli się naprawdę uniżył, to zgodził się przyjść w tym ciele ludzkim, tak? Nawet nie jako król w pięknym łóżku, tylko się urodził w stajni, tak? Jako biedak, król. I po to się uniżył, żeby też doświadczyć prawdziwych prób, prawdziwego cierpienia.
I w ósmym jest. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa.
Przez to, co wycierpiał. Chociaż był synem, to musiał naprawdę tego wszystkiego doświadczyć, a nie na niby. Wszystko musiało być naprawdę. Gnostycy mówią, że to było na niby, że Jezus tylko trochę. Fałszywe nauki, które próbują odrzeć z chwały Boga, który zrobił to, co zrobił. Ale to musiało być wszystko naprawdę, więc został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Więc on rozumie, ale też swoją postawą pokazał, co to znaczy być bogobojnym, czyli być posłusznym Bogu, tak? I chociaż był synem, także musiał się nauczyć posłuszeństwa jako człowiek tutaj. Musiał się nauczyć posłuszeństwa. I nauczył się go. Ale przez co musiał przejść, żeby się nauczyć?
Przez cierpienie.
I on rozumie. Słuchajcie, jeszcze jest ważna sprawa, bo niektórzy próbują w te psychologizowanie Jezusa wejść. I tam myślę, co on myślał, jak on robił, jak on to przeżył, co on tam przeżywał, a czego on nie przeżywał. Wiecie, czy on tak to przeżywał, czy tak? To jak te natury tam się tego, to co on jako Bóg przy... Biblia nam mówi tyle, ile mówi. Jeżeli to nam nie wystarczy, to mamy problem. Słowo Boże mówi, że wycierpiał wszystko. Drugi rozdział mówi, że stał się podobny ludziom, żeby tak się mogło stać, bo inaczej to by to się nie stało. Po to stał się człowiekiem. Po to stał się jednym z wielu braci.
Przyszedł w ciele.
Żeby móc doświadczyć tego wszystkiego i nauczyć się tego, czego potrzebował. Pokazać, jak wygląda posłuszeństwo, tak? Ale też zrozumieć tych, dla których potem będzie kapłanem. I nie, żeby zrozumieć kogoś, nie trzeba grzeszyć. To jest niesamowite, słuchajcie. On rozumie, chociaż nigdy nie zgrzeszył. Ale rozumie, co przeżywa drugi człowiek. I teraz zobaczcie dalej, co jest napisane. On zanosił te i został wysłuchany. Już rozumiemy dlaczego. Myśmy to wiele razy mówili, więc ja nie widzę powodu, żeby teraz to jakoś specjalnie studiować. Nie został wysłuchany, że go Bóg uratował od śmierci, ale dla swojej bogobojności został wysłuchany. Bo on się modlił o to ostatecznie, żeby była Ojca wola. I ona się stała?
Tak.
Został wysłuchany?
Tak.
Przeszedł przez to?
Tak.
Wszystko. Przeszedł przez niebiosa, czyli został wysłuchany. Zmartwychwstał. Gdyby nie został wysłuchany. To takie, wiecie, też teoretyzowanie, bo było napisane, że zabity od założenia świata, więc... Koniec.
Mówił się też o inne rzeczy, żeby ojciec dał mu tę chwałę, jaką
tak, przed... Potem modlił się również o to, żeby zachował Kościół, żeby zachował apostołów w wierze. Został wysłuchany. Wiele rzeczy Pan Jezus mówił, ale i został wysłuchany. Ale tu mamy konkretnie, że żeby go wybawić od śmierci, dla swojej bogobojności został wysłuchany. I to często ludziom troszeczkę robi bałagan w głowie, bo nie potrafią tego zrozumieć. No przecież umarł. Ale to wtedy trzeba sięgnąć do Ewangelii, poczytać, o co się modlił Jezus i zobaczyć, że został wysłuchany.
Patrzyliśmy.
Tak, ja tylko przypominam. I teraz nauczył się posłuszeństwa, chociaż był Synem Bożym i dlatego, że się nauczył posłuszeństwa, wycierpiał i był bogobojny, to werset 9 co mówi?
Został uczyniony doskonałym.
Został uczyniony doskonałym i stał się czym?
Sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni.
I teraz te stał się doskonałym, to też my to, wiecie, nie po grecku, a po żydowsku myślcie. Mhm. Tak? To nie zmiana jakiejś natury, jak to niektórzy mówią, stał się doskonały, to znaczy coś się w nim zmieniło, wiecie, tam w środku. Nie. Chodzi o to, że stał się doskonały. Dlaczego?
Bo wycierpiał i nie zgrzeszył.
Wycierpiał i nie zgrzeszył.
Bo doskonałość. Jego doskonałość.
Dokładnie. Tak. Dokładnie tak. Patrzmy na okazało to, co Słowo Boże
mówi. Okazało się, że jest, a był od samego początku.
Tak, ale to wyszło. On się okazał taki.
Tak. Okazał się taki.
Tak. Został uczyniony doskonałym. No jak go uczynić? No przeżył wszystko. Jest doskonały.
Udowodnił, no.
Kiedy można stwierdzić, że ktoś zachował wiarę? Jak umarł, nie odpadł od wiary. Wcześniej nie masz powiedzieć, że on zachował wiarę. Dlatego w Hebrajczyków jest napisane, patrzcie na wodzów i patrzcie na koniec ich wiary, a nie na środek czy tam 2/3. Patrz, jak on umarł. Tego naszego Staszka tyle razy przywołujemy, bo on najbliższy jakiś sercu mojemu jest. Znam go dobry.
Nasz bohater wiary.
Staszek, tyle prób przeszedł na koniec życia, słuchajcie. I my nawet nie wiemy pewnych rzeczy. Możemy tylko się domyślać, jak tam nad nim stali. A Staszek powiedział, nie mogę. Wszystko w temacie. I Pan go wyłączył. I w spokoju umierał. Zachował wiarę?
Tak.
Ale kiedy on się okazał doskonały?
Na koniec.
Na koniec.
Dokładnie. Nie wcześniej. Nie 2 minuty przed śmiercią. W momencie śmierci. Jest doskonały. Amen. I tak należy patrzeć na doskonałość. Okej, okay. Więc został czyniony doskonałym i przez to stał się, zobaczcie, i co?
Sprawcą wiecznego zbawienia.
Wieczne, ale komu?
Dla wszystkich.
Dla wszystkich?
Którzy są posłuszni.
O właśnie. Sam był posłuszny. Jest, czy kapłan z rodu Arona mógł być dla kogoś sprawcą zbawienia, jeśli on był posłuszny? Nie, bo on sam musiał troszczyć się o własne posłuszeństwo. A Jezus już to zrobił. Więc teraz masz do wyboru. Gdzie szukasz pocieszenia? Czy szukasz pocieszenia w tym, co widzialne? Czy szukasz pocieszenia w tym kapłanie, który choć jest niewidzialny, to ma moc przebaczać grzechy? Tu przyjdziesz i nie jesteś, on ci nie jest w stanie zagwarantować, że Bóg ci grzechy przebaczy. Ten może. Więc posłuszeństwo jest uzależnione od wiary w to, że twoim kapłanem jest kto? Wszechmogący Bóg w ciele. Który nie dość tego, że cię rozumie, to jeszcze jest w stanie ci przebaczyć.
I pomóc.
I pomóc w stosownej porze. Tamten kapłan nie był w stanie ci pomóc tak jak ten. Możesz przyjść, złożyć ofiarę, on dokona z ciebie przebłagania i Bóg mówi, ja uznam go sprawiedliwym. Ale jeśli przychodzisz, a kapłan jest w grzechu, on za ciebie nawet ofiary nie złoży. On musi najpierw zrobić swoje oczyszczenie. Ten nie musi. Więc jeżeli chodzi o pocieszenie, obaj pocieszają.
Tak?
Tylko, że tu jest pocieszenie wieczne, a tu jest pocieszenie doraźne.
Inaczej.
Idziesz do człowieka, który ma... On mówi, wiesz co, ja mam te same problemy. Ja cię rozumiem. Usiądą, popłaczą razem. Trochę lżej, ale wracasz do problemów. Dalej je masz. On ci nie jest w stanie pomóc. On ci jest w stanie współczuć, tak po ludzku ja już mówię. Bo on cię rozumie. No bo ten sam problem ma. Popłaczesz se razem nawet. On ci szczerze powspółczuje, bo on ma to samo. Ale on ci nie pomoże. Natomiast Bóg ci rozumie i jest ci w stanie pomóc. Więc masz, gdzie szukasz pocieszenia. Tak samo Żydzi. Oni ufali w swoje myślenie, ale nie szukali pocieszenia i pomocy u Boga. Zabiją nas. Ciągle byli niezadowoleni, nie ufali Bogu. Natomiast ten przykład jest pokazany dla nas, którzy wchodzimy do odpocznienia. Pamiętajmy, że Słowo Boże przenika nas, tak? Teraz już podsumowuję ten cały fragment. Pokazuje nam nasz stan i teraz pytanie, co my z tym zrobimy, bo mamy w niebie kogo? Syna Bożego, który przeszedł przez niebiosa, może współczuć naszym słabościom. Nie jesteśmy sami. Pamiętajmy, że On współczuje, to jest święty, który współczuje nam. On nas rozumie, ale On nigdy nie zgrzeszył, więc jest w stanie nas wesprzeć i załatwić problemy naszych grzechów. Bo Jego ofiara jest za wszystkie grzechy. On nie musi za każdy nasz grzech umierać, jak wtedy ofiary trzeba, bo za każdą rzecz złożyć ofiarę. On raz umarł za wszystkie grzechy. I teraz Jego krew usprawiedliwia ze wszystkich grzechów. Wystarczy przyjść i poprosić o pomoc. Kiedy jesteś kuszony, przyjdź i poproś o pomoc. Nie czekaj, aż zgrzeszysz. Przyjdź i poproś. On jest w każdej chwili. On wie, że można przejść to, bo On sam przeszedł. Więc to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że tu jest mowa o dwóch pocieszeniach, owszem, ale które dla ciebie jest ważniejsze? Które dla ciebie pocieszenie jest prawdziwe? Którego kapłana? I teraz, jeśli popatrzycie na to dalej, i on mówi tak, popatrzcie już po tym, przeczytajmy sobie z 5 rozdziału. Mam wam wiele do powiedzenia, ale trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Widzicie? To nie jest takie proste do zrozumienia. Kiedy masz coś, co jest widzialne, co cię pociąga, gdzie będziesz miał doczesny spokój, ale Paweł mówi, to ci nie da, nie załatwi twoich problemów, nie da ci spokoju tego, który może ci dać ten. Nie da ci spokoju grzechu. Tu będziesz miał pokój od grzechu, będziesz miał spokojne sumienie. Tu już nie. Ponieważ ten ktoś, on ma sam te same problemy, co ty. On jest tak samo niedoskonały, jak ty. I to oczywiście było ważne. Ten kapłan był ustanowiony przez Boga. Ale teraz Bóg ustanowił tego. Żeby załatwić sprawę między tobą a nim. Już nie tamten, teraz ten. W pojednaniu z Bogiem i ludźmi jest kapłan według porządku Melchizedeka, nie Arona. I teraz jest wybór. I ci, którzy dalej mają trwać w wierze. Teraz, jeżeli będziemy za tydzień rozważać kolejną lekcję z rozdziału 6, to chciałbym, żebyśmy pamiętali o tej 5, że kiedy będziemy rozważać tutaj, że zakosztowali dobrego słowa, że podstawowe nauki o Chrystusie, to wszystko, co tutaj mamy, to pamiętajmy, że to ma ścisły związek z wytrwaniem w wierze, z pocieszeniem, które masz i czy z niego skorzystasz. Dlatego, że dalej będziemy rozważać, co się dzieje, kiedy ty z niego nie korzystasz, a wręcz masz je za nic. Z tego pocieszenia. I dalej przechodzi potem do analizy już z precyzyjnej, co to znaczy porządek Melchizedeka, dlaczego te kapłaństwa ze sobą się nie dzielą. To już jest precyzyjny wtedy opis, ale on się zaczyna tu, od tego, kto jest pocieszycielem tak naprawdę. Rozumiecie ten ciąg myślowy taki? Właśnie troszeczkę inaczej. Kto studiował wcześniej List do Hebrajczyków, myśmy w ogóle o tym nie mówili. W ogóle. Wzięliśmy to dużo mniej szczegółowo. Dużo mniej szczegółowo. Ale myślę, że to jest dobra lekcja i przydatna. I z tekstu ładnie to wynika. Żebyśmy też pamiętali, kiedy przychodzi problem, to oczywiście ludzie, ludzie. Ale żebyśmy pamiętali, że nawet jeżeli Bóg przysyła jakiegoś człowieka, to On go przysyła. To On go przysyła. Naszym pocieszeniem nie jest drugi człowiek, ale Bóg. I to jest bardzo ważne.
Bo zazwyczaj jak przysyła, to ten człowiek wskazuje na Boga.
Bo pocieszenie jest wtedy prawdziwe, kiedy zapanowuje wewnątrz
pokój.
Inaczej to co to za pocieszenie? Podsumujmy. Pierwszą rubryczkę, jakbyście podsumowali.
Ustanowiony przez Boga
kapłan z rodu Arona, tak? No bo taki kontekst, no tutaj jak gdyby kontekst mamy oczywisty, bo dalej on jest wyjaśniony, tak? Ale niestety co? Mimo, że jest powołany przez Boga, to co? Jest święty skąd?
Z ludzi.
Pośród ludzi. Czyli
grzesznych
ludzi.
I obowiązuje
on grzeszy. Ten kapłan grzeszy. On ci... I co? Rozumiecie? Dlaczego cię rozumiem?
Te same problemy przeżywa.
Bo te same problemy ma i z tymi samymi grzechami się miota i sam składa też ofiarę. On cię doskonale rozumie. Bo jest tak samo słaby jak ty. Ale został powołany przez Boga. Może być sprawcą wiecznego zbawienia?
Nie.
On dokonuje za ciebie przebłagania za ten konkretny grzech, który ci odpuszcza Bóg. Wszystko w temacie. Natomiast drugi kapłan, zobaczcie. Co o nim możemy powiedzieć?
Ustanowiony przez Boga Syn Boży.
Najwyższy kapłan Jezus Chrystus przeszedł przez niebiosa i jest doskonałym kapłanem, Synem Bożym.
Rozumie grzeszników, sam podlegał pokusom,
tak,
ale jest doskonały w odróżnieniu od...
Bez grzechu, ulegał pokusom bez grzechu. To jest fajnie napisane. On ulegał pokusom bez grzechu. To jest świetnie ujęte, że ktoś tak to... Bez grzechu. Co?
Wystarczalnie ujęte.
Fajnie ujęte. Nie, że nigdy nie zgrzeszył. Bez grzechu, bo to jest czas ciągły. Nie? Tak. Był kuszony bez grzechu. Rozumie, tak? Nie uległ grzechowi. Świetnie rozumie, tak? Tych, którzy są kuszeni. Wie, co to posłuszeństwo?
Tak.
Doskonale.
Jasne. Jest wysłuchiwany przez Ojca? Zawsze. Jeżeli przychodzimy po przebaczenie przed tron łaski, po pomoc w stosownej porze, tak, to czy możemy... Czego możemy oczekiwać? Nic nie mogę zrobić, jestem taki sam jak ty.
No nie.
No nie, właśnie. Możemy otrzymać... Tak, możemy otrzymać to, o co prosimy, bo to jest Bóg. To jest jedno z Ojcem. Jeżeli Ojciec przebacza, Syn przebacza. Duch Święty daje pokój, bo mamy Ducha Świętego. Czyli u Niego można otrzymać pomoc w stosownej porze, w problemie, tak? I co najważniejsze, On jest sprawcą dla tych, którzy są Mu posłuszni. Ponieważ to posłuszeństwo się przewija cały czas. Mamy wcześniej nieposłuszeństwo, konsekwencje. On jest sprawcą zbawienia wiecznego tym, którzy są posłuszni. Trwają w posłuszeństwie.
Tak, on jest dla nich... tamci nie wstąpili z powodu nieposłuszeństwa.
Oni odpadli.
Tak.
Czyli nie dostąpili tego pokoju. Dla tych, którzy są posłuszni, czyli trwają w posłuszeństwie, dla nich jest sprawcą zbawienia wiecznego. Bo oni przychodzą i wciąż trwają w społeczności. I dla nich jest sprawcą zbawienia wiecznego.
Czyli trwa w wierze i na koniec wytrwał w wierze.
Tak. Dlatego dalej, jak będziecie czytać ten rozdział, przeczytacie sobie do wersetu 18, 6 rozdziału, jak ten fragment następny przeczytacie, to zobaczycie, że tam jest o posłuszeństwie, o wytrwaniu w wierze i nieodpadnięciu od wiary, tak? Dlaczego? No bo właśnie o tym tu jest mowa, że sprawcą zbawienia wiecznego dla tych, którzy są mu posłuszni. Ten list, tak, przepraszam, prasa się odzywa. Ten list jest tak przesiąknięty, że trzeba wytrwać w wierze, że można odpaść, że można pogardzić jak żaden inny. To jest list o wytrwaniu w wierze, żeby nie odpaść od wiary. Podsumowanie mamy, teraz wnioski. Zastosowanie. U kogo szukam pocieszenia, gdy przychodzą próby i doświadczenia? I tu jest bardzo ważne. Czy szukam ich u Boga, czy szukam ich u ludzi? Ja już tak troszeczkę parafrazuję tę kwestię. Tak?
Czy w ogóle nie szukam, tylko tak. Mówię, ojej, jak ja biegnę.
Ale, tak, ale czy ja idę za tym, co widzę, czy za tym, w co wierzę? Bo tego nie widzę.
Bo idę, ojej, jak ja biegnę, to też jest pocieszenie w samym sobie.
Tak, ale chciałbym, żebyśmy nie stracili kontekstu listu, ponieważ Żydzi, adresaci, mieli jak gdyby dylemat. Oni mieli z jednej strony świątynię, kapłanów, ten cały system ofiarniczy, tak, który nie dawał im wiecznego przebaczenia, bo on był ustanowiony tylko na pewien czas jako pewna forma w pojednaniu z Bogiem. On jest doskonałym prawem, on jest na ziemi, ale tu mówimy o pojednaniu z Bogiem. Przychodzi kapłan według porządku Melchizedeka i w nim jest ratunek. W nim jest pocieszenie i przebaczenie grzechów. Jeśli ty wracasz i tam szukasz pocieszenia z przebaczenia grzechów, to go nie znajdziesz. Bo ten kapłan jest większy, tak jak czytaliśmy w 3 rozdziale. On jest większy od Mojżesza. Mojżesz był tym, który dał prawo, a on jest większy od Mojżesza. Dlaczego? Bo on jest budowniczym, a Mojżesz tylko cegło w tym domie. Rozumiecie? Więc pamiętajmy o tym, co już wystudiowaliśmy. Bo to masz ze sobą bardzo ścisły związek. Mamy do czynienia z Bogiem, a tu mamy do czynienia w porównaniu z Bogiem ze zwykłym człowiekiem. Nie ujmując jego dokonaniom, tak? No to człowiek potężny, wspaniały był, bo on im bardzo dobre świadectwo dał, ale to był tylko człowiek. Więc mamy tutaj taką właśnie sytuację. Czyli żebyśmy nie zatracili jak gdyby tego kontekstu listu, ja się pytam, zadając to pytanie, u kogo szukać pocieszenia, gdy przychodzą próby i doświadczenia? Czy wracasz do tego, co miałeś wcześniej, gdzie szukałeś pocieszenia jako nieodrodzony człowiek? Czy idziesz do Boga i szukasz u Boga, bo tylko tam wiesz, że jest wieczne pocieszenie, bo masz wybór cały czas. Bo od wiary się nie odpada z dnia na dzień. Gdzie szukasz przebaczenia? Gdy tego potrzebujesz, przebaczenia, jeśli potrzebujesz. Bo możesz szukać usprawiedliwienia po staremu, a możesz się przyznać i przyjść do Pana i otrzymać pomoc w stosownej chwili. No stosowna, ja to tak rozumiem, w tej stosownej chwili. I teraz pytanie jest zasadnicze. Bo niektórym chwilowa ulga wystarczy, a niektórym nie. Czy oczekujesz trwałego pokoju? Czy oczekujesz chwilowego pokoju, żeby się tylko dobrze poczuć, ale nie ceny żadnej nie zapłacić? Bo ludzie różnie szukają pokoju, słuchajcie. Tak jak Żydzi mogli wrócić, ale tam nie było pokoju. On składał ofiarę ze zwierzęcia, tak? Otrzymywał przebaczenie do następnego razu.
Tak jakby, czy szukamy ulgi, czy takiego właśnie stałego pokoju? Tak, bo to jest taka chwilowa ulga, tak, albo stały pokój.
Tak, ale widzisz, to jest dość trudne. Ja spróbuję wam to ująć, żeby... Bo tutaj trzeba znaleźć... Bóg dał Izraelitom prawo. Dał?
Dał.
Dobre?
Doskonałe.
Najlepsze.
Doskonałe.
Powiedział, jeśli tak będziecie czynić, będziecie żyć. Zgadza się?
Tak.
I tak było. Do momentu, kiedy przyszedł ten kapłan. I ten list to mówi, że to był cień dany do pewnego czasu, ale on nie może zgładzić grzechów. Czyli on był dobry, ale swoje zadanie w pojednaniu z Bogiem wykonał już. I teraz jest w to miejsce lepsza. I teraz, jeśli ty wracasz, to nie chodzi o to, że prawo jest złe, tylko ty wracasz do czegoś, co już swoją rolę wykonało. Czyli to, że jest teraz Chrystus i ty masz przyjść do Chrystusa, nie dewaluuje. Dla Izraelity ono w żaden sposób nie dewaluowało tego, co Bóg zrobił. Nie dewaluowało tego, co oni robili wcześniej. Ale w momencie, kiedy ty wracasz do tego, co tymczasowe, porzucając to znaczy wracasz do tego, co jest niedobre dla ciebie. Nie w sensie, że to jest samo w sobie niedobre, tylko że to ci nie daje usprawiedliwienia. Ty wracasz do starego, do cienia.
Ono było przewodnikiem do Chrystusa.
Tak, ale też ważne, żeby zobaczyć, że to, że nie można wrócić do tego, co minęło, bo Bóg dał lepsze, bo mówi, że teraz jest lepsze. Lepsze przymierze teraz jest. Chodzi o to, że te nie jest, w sensie ono nie jest złe samo w sobie.
No, żeby...
Tak, bo niektórzy mówią, te prawo mojżeszowe to tylko kamienie i ciężko było ludziom, no to tylko litera. Nie wolno tak mówić, dlatego że to prawo się nie zmieniło, tylko że ono wykonało swoje dzieło. Ono nie było celem, w nim nie było usprawiedliwienia na wieki. bo to dał Chrystus, ale miało doprowadzić w wierze tych, którzy potem będziemy czytali, umarli w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnicę. I będziemy to omawiać. Dlaczego oni nie otrzymali tego? Czego brakowało? Albo czego nie brakowało? Ale tamte prawo nie dawało wiecznego usprawiedliwienia. Krew kozłów i wołów nie usprawiedliwia. Nie przebacza wszystkich grzechów, tylko oczyszcza do cielesnej czystości ciała, żebyś ty mógł do świątyni wejść. Ja już wybiegam trochę, ale to jest ważne, żeby nikomu do głowy nie przyszło, że to, że Chrystus teraz, a do tych ofiar Żydzi nie mogli wracać, że one w jakiś sposób, samo w sobie to prawo jest niedobre. Ono jest takie, jakie było od początku. Tylko, że nie możesz wracać do cienia, jeśli masz już to, co jest rzeczywiste. Rozumiecie? Ja próbuję to przekazać też, ale żebyśmy mieli właściwy obraz prawa. Ja sam wiele lat się z tym jak gdyby męczyłem, bo chciałem zrozumieć i znaleźć odpowiednie miejsce dla prawa mojżeszowego, dla prawa nowego przymierza, dla tego, co Bóg mówił wcześniej dla Abrahama, bo wszystko ma swoje miejsce. Prawo mojżeszowe ma swoje miejsce i będzie miało swoje miejsce na tej ziemi do końca, łącznie z tysiącletnim królestwem.
Ale przy kapłańskim dostrzegamy to, że ono było potrzebne i że ono było
tak
pożyteczne.
Natomiast dochodzimy tutaj w tym momencie do listu do Hebrajczyków, w którym Paweł pokazuje, że to, co było niepełne, miało braki. Braki miało nie dlatego, że ono miało braki, tylko że ludzie mieli problem. To ludzie byli tym brakiem. A tu Bóg uzupełnił ten brak sam z siebie. Ten ludzki brak Bóg uzupełnił, czego tamte prawo nie uzupełniało. Więc nie prawo jest złe, ono jest takie, jakie jest, jest doskonałe. To prawo, niego nie wolno ani nic ująć, ani nic dodać, bo niektórzy próbują tam przy nim majstrować i pewne przepisy zabierać. Ono jest tak napisane i tak ma zostać. I nikt nie ma prawa nic tam zmieniać. Bóg nie zmienił, więc...
Ani joty,
ani kreski. I ty też nie kombinuj z tekstem. I to jest ważne, żeby zrozumieć, że to prawo nie ma braków samo w sobie. Ale ono nie daje wiecznego usprawiedliwienia dla człowieka, bo tak zostało ustanowione, tak Bóg ustalił, do czasu. Ono nie miało na celu wiecznego usprawiedliwienia, ono miało pokazać, czy ty trwasz w wierze. I musi czekać ten człowiek, do momentu musiał czekać, aż Chrystus zmartwychwstanie. Będziemy to omawiać dokładnie, ale chciałem tylko jeszcze to właśnie zasygnalizować, żebyśmy przez ten list. Ostatnią rzeczą, jaką bym chciał, to żeby po studium tego listu ktoś uważał, że prawo mojżeszowe jest B. Rozumiecie? Bo nie jest. A niektórzy właśnie tak próbują robić, że teraz tylko miłość, że to prawo to litera, że to. A niektórzy próbują to prawo wciskać do nowego przymierza. Zupełnie też moim zdaniem niepotrzebnie. To jest po prostu w drugą stronę za dużo. Wszystko ma swoje miejsce. Tłumaczę, jak rozumiem. Prawo jest święte i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Amen. Bez względu na to, jakie to jest prawo. Jeżeli jest to Boże prawo, to takie jest. Czy to jest jasne, słuchajcie?
Tak.
Ta lekcja.
Tak.
Jeżeli będziecie czytać materiał i będziecie się przygotowywać do następnej lekcji, pamiętajcie o tym studium i chciałbym, żebyście widzieli związek między lekcją wcześniejszą, dzisiejszą i tą, która będzie. Czyli jak czytacie rozdział od trzeciego, tam przez ten czwarty do tego piątego tutaj i szósty do końca, to żebyście widzieli, że te wejście z kapłaństwem ma związek. Bo to jest też ważne, bo to nie jest łatwe, żeby znaleźć ten związek. Ja się też nad tym zastanawiałem. Rozmyślałem, jak to ująć, żeby nie było tak jak wcześniej. I chciałbym właśnie, żebyście sami przeanalizowali. Jeśli coś wam nie gra, żebyście mi zgłosili. Ale żebyście też dostrzegli ten związek, że ten człowiek, który ma być, to musi wiedzieć też, kto jest jego kapłanem i jakie on ma możliwości, byśmy tak powiedzieli. Co on może, a czego nie. I żeby kiedyśmy przychodzimy do Boga, kiedy potrzebujemy pomocy, kiedy przychodzimy próby i doświadczenia, to żebyśmy też pamiętali, że przychodzimy do Boga Wszechmogącego. On jest człowiekiem doświadczonym we wszystkim, ale jest też wszechmogącym Bogiem, który jest jedno z Ojcem. A przychodzimy w Duchu Świętym, który pochodzi od Ojca i od Syna, jest w nas. Żebyśmy o tym nie zapominali, do kogo przychodzimy, tak, po przebaczenie grzechu.
Tak jak przychodzimy do Boga po tą pomoc w stosownej chwili, prosimy o pomoc i Bóg tej pomocy udziela zawsze, bo i w Jego woli jest, żebyśmy przechodzili, tak, cierpieli i nie grzeszyli. On może nam udzielić wszelkiego wsparcia.
A kiedy zgrzeszymy, mamy orędownika w niebie, tak, Jezusa Chrystusa,
oczyszczać się,
sprawiedliwego. To jest bardzo ważne. Mamy orędownika w niebie, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego.
Tak, bo ci wszyscy kapłani, oni nie można było powiedzieć, że jest sprawiedliwy, bo on jeszcze dokładnie nie dokończył swojego żywota.
Pamiętajmy, że Jan, jak pisał swoje listy, to nie zmienił narodowości. On jest Żydem. Był Żydem, bo już nie żyje. Był Żydem. Tak? Ale on też pisał właśnie w ten sposób. Jeżeli on nawet nie zaznaczył o tym kapłaństwie Arona, robił to Paweł, to też wiedział o nim i w jego toku rozumowania też to było. Mamy sprawiedliwego Jezusa w niebie. Sprawiedliwego mamy. Bo ci kapłani nie byli sprawiedliwi niestety. Oni musieli się oczyszczać. A teraz się przydaje studium z Księgi Kapłańskiej, bo wy to wszystko już pamiętacie. Nie musimy tego omawiać, udowadniać tego. Czy są pytania?
Mi się przypomniało z Mateusza z 9 rozdziału, jak tam, nie wiem, czy pamiętacie, jak Pan Jezus tłumaczył, że nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo taka łata ściąga nieco szaty i rozdarcie staje się gorsze, ani nie wlewa się młodego wina do starego bukłaku, bo inaczej bukłaki pękają, a wino wycieka i bukłaki się psują. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. Nie wiem, czy pamiętacie, że to było w kontekście właśnie Jezusa i nowego przymierza i starego przymierza. I tego, co było wcześniej, tak? Już nie wdając się w szczegóły. To dzisiaj jakby to jakby wychodzi, tak? Ma swoje odzwierciedlenie w liście do Hebrajczyków. Nie można tego pomieszać. Nie da się po prostu tego połączyć, bo to rzeczy, te rzeczy występują. To było, to jest teraz. Jest porównanie, a nie połączenie tego razem, jakiś miks. Nie. Tak jak tutaj właśnie Pan Jezus podał ten przykład. No tak wtedy żeśmy wystudiowali z tego, co pamiętam. To tak mi się przypomniało.
Okej, czy chcecie coś dodać jeszcze? Coś, pytanie jakieś? Jeśli nie, to się pomodlimy.